Ostatnie dwa kazania z Koryntian, które tutaj miałem, to była trudna ofiarność, gdzie mówiłem, dlaczego mamy być ofiarni i mówiłem, jaka ma być nasza ofiarność. Czyli mamy być ofiarni, bo ofiarność jest darem od Boga, ofiarność jest miarą naszej miłości i dlatego, że Jezus był ofiarny. A jaka ma być nasza ofiarność kosztowna, konsekwentna i mądra? Potem było kazanie o gotowości. To też wszystko w kontekście dzieje się w tekście, w kontekście zbiórki pieniędzy na Jerozolimę, którą Paweł prowadził, między innymi właśnie w Koryncie. No, więc było to kazanie o gotowości. Tekst dotyczył takich technicznych aspektów zbiórki, kogo Paweł posyła, dlaczego, z kim, w jaki sposób, jak macie ich traktować. Z tego tekstu wyciągnąłem takie trzy myśli, że właśnie, czy jesteś gotów rzeczywiście się troszczyć, szczerze współpracować i dawać dary, a nie okruchy. I teraz wracamy do ofiarności jako takiej, do hojnej ofiarności. Więc była trudna ofiarność, gotowość pośrodku i teraz hojna ofiarność. I zanim pójdę dalej, chciałbym Wam podziękować za Waszą ofiarność. Za cały Wasz wkład, czy to czasowy, czy modlitewny, czy zdrowotny, czy właśnie pieniężny w ten zbór. Bo bez tego wkładu, bez Waszej ofiarności nie byłoby tego zboru w Sopocie. Po prostu nie mógłby powstać. Nie byłoby tego budynku, nie byłoby wszystkiego, co wydarzyło się po drodze, nie byłoby nas tu dzisiaj. Więc jakby stojąc tutaj i głosząc słowo, czuję się pobudzony przez Boga do tego, żeby właśnie powiedzieć dziękuję. W liście do Filipian czytamy, że ofiarność jest plonem waszej wiary, jednym z wielu. A w drugim liście do Koryntian, albo na jego podstawie można by powiedzieć, że oddaliście siebie najpierw Bogu, a potem Kościołowi w Sopocie. Albo na podstawie słów Jezusa w Ewangelii Mateusza można by powiedzieć, że poświęciliście wiele doczesnych skarbów na rzecz skarbu w niebie. I Bóg to uhonorował w ten sposób, że jesteśmy tu teraz. Nawet jeśli jest nas mało, w tą niedzielę to jesteśmy, trwamy w Panu i budujemy Jego Kościół w Sopocie. Więc pozwólcie, że się pomodlę, a potem przejdziemy do tekstu. Panie Boże, bardzo dziękuję Ci właśnie za ten Kościół. Dziękuję Ci za wszelki wkład wszystkich ludzi, którzy mieli swój udział w powstaniu tego Kościoła, którymi się posłużyłeś w tym, żebyśmy mogli tu teraz być jako grupa wierzących ludzi zebrana w Twoim imieniu i chwaląca Ciebie. Proszę Cię, żebyś dalej pobudzał nas do ofiarności, żebyśmy mogli raczej wzrastać w tym, tak jak we wszystkich aspektach naszego chrześcijańskiego życia. Bądź uwielbiony, Panie. Amen. Więc przeczytajmy drugi list do Koryntian, 9 rozdział, wersety 5-15. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami rozdzielił, rozdał potrzebującym, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie, darzyć was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem was. Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. A przełączysz? O dwa do przodu. Więc pierwsza myśl, jaką widzę tutaj, w tym fragmencie, jest taka, że mamy dawać z radością i nadzieją. Mamy już na samym początku taką zdroworozsądkową zasadę. Jeśli mało zasiejesz, to mało wyrośnie. Jeżeli dużo zasiejesz, to dużo wyrośnie. I ta sama zasada, jak widzimy teraz w tym fragmencie, dotyczy Królestwa Bożego. Nie oczekuj wiele od Boga, jeżeli dajesz niewiele. W życiu z Bogiem my też siejemy pewne rzeczy. Poświęcamy albo siejemy nasz czas, nasze myśli, nasze modlitwy, używamy naszych talentów, czasami wydajemy nasze zdrowie, poświęcając je na różne rzeczy związane z Kościołem, na przykład z Kościołem, ale też wydajemy nasze pieniądze. I to wszystko w jakiś sposób do nas wraca, przynajmniej według tego tekstu. Nie będę z nim dyskutował przecież. Więc jeżeli pragniesz, żeby wiele do ciebie wróciło, to musisz też hojnie dawać to, co już masz. To nie jest fizyka. Nie mogę założyć, że poświęcę komuś godzinę, a potem ktoś mi poświęci równo godzinę. Ale mogę zaufać Bogu, że ta godzina do mnie jakoś wróci. Czy to w postaci doczesnej, czy po prostu duchowej, mojego wzrostu duchowego chociażby. A skoro tak, to mogę dawać z radością i z nadzieją. Bóg nie cieszy się z tych, którzy dają za karę. Co z tego, że coś komuś ofiaruję, jeżeli nie pójdzie za tym moje serce? Jeżeli będę zły, że w ogóle coś ofiarowuję, niewdzięczny Bogu z tego powodu. Bóg nie patrzy tylko na nasze uczynki, to dotyczy wszystkiego, co robimy, ale też za to, co za nimi stoi. Czy są to uczynki, które wypływają ze szczerego serca, które chce się podobać Bogu, czy po prostu jakaś chłodna kalkulacja, albo nie wiem, jakieś po prostu pragnienie, żeby potem ktoś był nam coś dłużny. Więc dawaj z radością, a nie z przymusu. Dawaj, bo możesz, a nie bo musisz. Coś powinniśmy dawać, ale jakie jest nasze nastawienie? Czy dajemy, bo musimy, czy naprawdę jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy dawać, bo możemy? A mamy się z czego cieszyć dając, bo służymy w ten sposób Bogu, bo wspieramy na przykład konkretne działania albo konkretne osoby, a bo gromadzimy w ten sposób skarb w niebie, bo wzrastamy duchowo i też możemy się cieszyć z tego, że po prostu mamy z czego dawać, bo to jest też Boże błogosławieństwo. A w wersetach 8 do 10 czytamy, że Bóg jest w stanie udzielić nam wszelkiej łaski. I zarówno to dotyczy właśnie tutaj dóbr materialnych, jak i duchowych. Więc pomyślmy o tym przez chwilę. Wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Pieniądze, praca, rodzina, ubrania, ale również nasze dobra duchowe. To, że znamy Ewangelię, to, że czytamy i rozumiemy Słowo Boże, to, że mamy Kościół, z którym możemy wzrastać. Wszystkie jakieś dobre decyzje, do których Bóg nas po drodze doprowadził, to wszystko jest Jego łaską dla nas. To On doprowadził ciebie aż dotąd i jest gotów prowadzić cię dalej w twoim doczesnym życiu i w twoim duchowym, chrześcijańskim życiu. Więc mamy niesamowity powód do radości, nadziei. I taką nadzieję Paweł stara się tutaj wzbudzić w Koryntianach. Może nadzieję, że to, co dadzą, Bóg może im zwrócić z nawiązką. Taką samą nadzieję mieli Macedończycy, którzy chociaż żyli w ubóstwie, byli gotowi dać na tą zbiórkę w Jerozolimie ponad swoje możliwości, o czym napisał Paweł. I my też możemy mieć taką nadzieję. Ona nie była tylko dla ludzi wtedy, w pierwszym wieku. Więc bądź hojnym, radosnym dawcą. Powierz Bogu swoje dobro materialne i duchowe, a On może pobłogosławić ci w jednym i drugim. Dawaj z nadzieją. Nie jak do banku. Dałem tyle, to muszą mi oddać tyle wtedy i wtedy, ale z nadzieją, że Bóg jest w stanie ci zwrócić stosownie do potrzeb. I pamiętaj, że Bóg miłuje radosnego dawcę. To jest pierwsza myśl. Druga, którą tutaj Paweł rozwija, jest taka, że Bóg daje nam więcej, żebyśmy mogli dawać więcej. Przerzucisz? Głównie wersety 8 do 11 mnie tutaj interesują. W 8 wersecie czytamy, że Bóg jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Jakbyście spojrzeli w ten werset, to po co jest w stanie udzielić tej łaski?
Żebyśmy zawsze mając wszystkiego pod dostatkiem mogli być hojni.
Tak, czyli Bóg jest w stanie udzielić wam wszelkiej łaski, żebyście mogli być hojnymi. Czyli Bóg jest w stanie dać wam więcej, żebyście wy mogli też dać więcej. Słucham?
Ekonomia.
Ekonomia, Boże. A jakbyśmy spojrzeli na werset 9, to jest takie pytanie z gwiazdką. A mamy takie słowa zacytowane ze Starego Testamentu. Rozdzielił, rozdał potrzebującym, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Myślicie, że to jest o Bogu czy o człowieku? No tak jak się czyta, jakby same te słowa, to wygląda jakby to było o Bogu. Ale jakbyśmy spojrzeli skąd Paweł to wziął, czyli w Psalm 112, to się okaże, że jest mowa o człowieku, który rozdziela potrzebującym. A możemy sobie otworzyć Psalm 112. I on jest krótki, więc przeczytam go całego. Werset od 1 do 10. A ten cytat pochodzi z 9 wersetu. Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Dodatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się. Zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci. Więc mamy tu psalm, który opisuje sprawiedliwego, bogobojnego człowieka. Człowieka, któremu nie dorównujemy. Który, jak spojrzymy na te jego cechy, no to naprawdę chcielibyśmy, żeby ktoś mógł kiedyś o nas tak powiedzieć. Ale skoro mu nie dorównujemy, to jest to człowiek, od którego możemy się wiele nauczyć. Jedną z cech, których możemy się od niego nauczyć, jest właśnie hojność. Szczodrze rozdaje ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Więc jego sprawiedliwość i ofiarność idą tutaj ze sobą w parze. Paweł kontynuuje tę myśl potem w tekście, odnosząc ją do Boga. I zgodnie z tymi słowami z tego psalmu, które zacytowałem, Bóg zaopatrzy was i materialnie, i w owoce waszej sprawiedliwości. Więc jeżeli chcesz być chrześcijaninem, który wydaje owoce dla Królestwa Bożego, to pośród wielu rzeczy bądź też hojnym chrześcijaninem. I znowu Paweł podkreśla, dając Koryntianom tą obietnicę, po co Bóg miałby zrobić dla nas coś takiego, żebyśmy mogli być jeszcze bardziej hojni. Więc nic dziwnego, że większość chrześcijańskich nauczycieli zaczyna lekcje wychodzenia z tarapatów finansowych od wezwania chrześcijan do ofiarności. Bądź wierny Bogu w tym, co masz i bądź ofiarny, a jest bardzo możliwe, że będzie ci powierzał więcej, żeby twoja hojność mogła razem z tym wzrastać. Jeżeli Bóg nie powierza ci więcej, to może jest tak dlatego, że po prostu nie jesteś hojnym chrześcijaninem. Nie musi tak być. Czasami Bóg po prostu chce, żebyśmy byli mu wierni w małym. Ale też może być tak, że właśnie powodem, dla którego Bóg nie daje nam więcej, jest nasz brak hojności. Albo czasami powodem, że Bóg daje nam więcej, może być właśnie to, że byliśmy hojni. I wraz z większymi możliwościami finansowymi, czasowymi, jakimikolwiek, rosną też nasze możliwości dawania. Czy jest to dla Ciebie błogosławieństwo, którym z radością chcesz się podzielić? Ludzie powinni widzieć różnicę w hojności między uczniem Chrystusa a tym, kto nim nie jest. To jest świadectwo naszego chrześcijaństwa. Nie kocham dóbr materialnych, więc jestem w stanie bez żalu się z nimi podzielić. Ufam Bogu, więc jestem w stanie dać więcej niż ten, kto nie ufa. Widzę, że dawanie sprowadza Boże błogosławieństwo, więc jestem w stanie dawać z nadzieją, że to do mnie wróci. Rozumiem, że Bóg powierza mi więcej, żebym mógł dawać więcej, więc właśnie to zamierzam robić. Nasze chrześcijaństwo powinno motywować nas do bycia hojnymi, bardziej niż osoby, które po prostu nie są chrześcijanami, a mają podobne możliwości do nas. Więc pamiętaj, że Bóg daje nam więcej, żebyśmy mogli dawać więcej. Trzecia myśl, jaką widzę w tym tekście, jest taka, że ofiarność przynosi chwałę Bogu i umacnia Kościół. Przerzucić? W 11 wersecie czytamy, że nasza hojność wywołuje wdzięczność dla Boga. Więc ludzie, którzy są przez nas obdarowani, są pobudzeni do tego, żeby chwalić za nas Boga. Oczywiście nie każdy obdarowany człowiek złoży z tego powodu dziękczynienie Bogu, albo chociaż nam podziękuje, ale będą tacy, dla których nasza hojność będzie znakomitą pobudką do tego, żeby dziękować Bogu. Tu mogę dać przykład chociażby pana Adama, którego teraz nie ma, że jakby pomogliśmy mu finansowo, razem z grupą ludzi, rzuciłem hasło na Facebooku, że jest taka i taka potrzeba jego finansowa, żeby opłacić jego pobyt w jednym miejscu. Ludzie się zrzucili na to i on był niesamowicie wdzięczny. Do tego stopnia, że jakby, nie wiem, mówi, że modli się codziennie o nasz kościół, modli się codziennie o poszczególne osoby z tego kościoła. Tak po prostu ja nie prosiłem go o to, nie kazałem mu też przychodzić na nabożeństwo. Po prostu w jakiś sposób wdzięczność, jakby, czy hojność ludzi pobudziła go do tego, żeby być wdzięcznym i żeby się jakoś do tego ustosunkować duchowo. Czy to dobrze, kiedy ludzie dziękują Bogu? Zdecydowanie. Czy powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie mieli powód, żeby dziękować Bogu? Albo kolejny z wielu. Więc mamy tutaj taki prosty rachunek. Dzielę się czymś materialnym, a nie tylko ja, ale też osoba, z którą się dzielę, może zyskać na tym duchowo. Zazwyczaj patrzymy na to w kontekście naszego wzrostu, ale też ten obdarowany może na tym zyskać duchowo. Może to być dla niego świadectwem Ewangelii, może być to dla niego pobudką do modlitwy albo do duchowego wzrostu, może do większego zaangażowania się. Bardzo wymierna korzyść. I mało tego, Bóg jest przez to uwielbiony, a to coś, co powinno nas stale motywować. Mamy przynosić chwałę Bogu. A Mu przynosi chwałę to, że ludzie stają się wdzięcznymi ludźmi i kierują tą wdzięczność wobec Niego. I możemy do tego robić to, czy jakby przynosić chwałę Bogu w ten sposób w zamian za nasz czas, za nasze talenty, za nasze modlitwy, zaangażowanie, również w zamian za pieniądze. Nie zabierzemy większości z tych rzeczy ze sobą. Nie zabierzemy ze sobą do nieba z naszej gotówki, domu, biżuterii, komputera. Gdybyśmy szli do piekła, to też byśmy ich ze sobą nie zabrali. Możemy za to używać ich w taki sposób, żeby jak najbardziej uwielbić Boga. Nasza ofiarność przynosi chwałę Bogu i umacnia Kościół. To jest świetny interes. Trochę więcej jeszcze o Kościele powiem. Powiedziałem już, że ofiarność pobudza ludzi do dziękczynienia. Ale odwróćmy na chwilę to pytanie. Czy czyjaś ofiarność względem Ciebie albo względem Twojego zboru pobudza Cię do dziękczynienia? Czy nasza reakcja na ofiarność jest właściwa? Czy jesteś człowiekiem o wdzięcznym sercu? Czy dziękujesz Bogu za objawy Jego łaski w Twoim życiu i w życiu Twoich braci i sióstr dookoła Ciebie? Przeczytam teraz 13 werset. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Więc na chwilę chciałbym zwrócić uwagę na kontekst tej wypowiedzi. Zbór w Jerozolimie był zborem złożonym praktycznie tylko z Żydów. Oni przez chwilę nawet nie wiedzieli, czy w ogóle poganie mogą się nawracać na to całe chrześcijaństwo. I była tam wciąż bardzo mocna frakcja judaizująca, która mówiła, że no jak oni już się nawracają, no to muszą się obrzezać i wypełniać całe prawo żydowskie i do tego wierzyć w Jezusa, a wtedy będą zbawieni. I też bardzo wyraźnie to, co widać choćby w Dziejach Apostolskich, że oni wciąż starali się wypełniać to prawo żydowskie. Nawet Paweł, jak wrócił już pod koniec dziejów do Jerozolimy, no to poszedł złożyć ofiarę zgodnie ze zwyczajem, żeby właśnie pokazać Żydom, czy tym żydowskim chrześcijanom, że on też przestrzega prawa jako Żyd. I teraz pojawiają się jakieś zbory pogańskie. Jednym z nich jest zbór w Koryncie, które żyją zupełnie inaczej. I jeszcze mamy Korynt, który w ogóle jest takim szemranym miejscem z perspektywy pobożnego Żyda. I jeszcze mamy zbór, w którym było dużo problemów, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Problemy z rozumieniem darów duchowych, problemy z jakimś cudzołóstwem w tym zborze i akceptowaniem tego przez zbór, problemy z kłótniami, problemy w tym, że jedni się obżerali na ucztach, a inni byli głodni. Wiele, wiele problemów. Jakby dużo osób z Jerozolimy mogło powiedzieć, że to w Koryncie to w ogóle nie są chrześcijanie. Albo to w ogóle nie są nasi bracia. A teraz Paweł pokazuje Koryntianom, że przez dołączenie się do tej zbiórki mogą pokazać tym ludziom z Jerozolimy, świętym ich braciom, że uważają ich za braci, że nie odcinają się od nich, że chcą mieć z nimi społeczność i chcą pomóc im dźwigać ich ciężary. I też mogą pokazać im, tym ludziom w Jerozolimie, że rzeczywiście są braćmi, którym na nich zależy. I znowu widzimy z tego, że pieniądze są realnym sposobem na budowanie jedności w Kościele. One umacniają więzi. Po prostu tam, gdzie się angażujemy finansowo, to też przez te finanse budujemy jakąś więź. To tyczy się na przykład Kościoła w Pośni. Przez to, że posłaliśmy tam pieniądze, powstała jakaś więź między nami a nimi, jakiej do tej pory nie było. I nam bardziej zależy na tym, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje, ale też oni wiedzą, że mają tu w Polsce Kościół, który realnie ich wsparł i który może, jak będzie taka potrzeba, znowu będzie realnie gotów ich wesprzeć. To samo tyczy się na przykład Rady Kościoła naszego, baptystów. To, że jesteśmy gotowi wysłać pieniądze na działalność Rady, która generalnie nam służy i reprezentuje nasze interesy, pokazuje, że nie odcinamy się od nich, ale że uznajemy ich działalność i widzimy, że to jest dobre. I chcemy, żeby Bóg to błogosławił. I to samo ma miejsce wewnątrz lokalnego kościoła. Dając na lokalny kościół pieniądze, czy mając jakikolwiek inny wkład w ten kościół, umacniasz swoją więź z tym kościołem. To często Mateusz Wichary mówił, że gdzie nasz portfel będzie, tam nasze serce będzie. Więc bądź hojny, a twoja więź ze zborem będzie silniejsza. I twój zbór będzie silniejszy. Dwie rzeczy jeszcze w tym tekście, jakie wśród wierzących rodzi hojność, o której doświadczyli z twojej strony, są takie. Zaczynają się o ciebie modlić i ich miłość do ciebie wzrasta. To są dwie rzeczy, o których tutaj Paweł bezpośrednio napisał, że takie są skutki obdarowania kogoś wierzącego. Zaczyna się o ciebie modlić i jego miłość o ciebie wzrasta. Więc to chociażby, że wsparliśmy finansowo Kościół w Bośni, jest dla nich pobudką, żeby się o nas modlić i jest pobudką do tego, żeby ich miłość do nas wzrosła. I znowu zamieniamy coś materialnego na coś, co ma wieczną wartość. Gdzie byłby Kościół w Sopocie, gdyby nie ofiarność wierzących? Czy w ogóle miałby prawo powstać? Wątpię. Pamiętaj, że ofiarność przynosi chwałę Bogu i umacnia Kościół. I ostatnia myśl jest taka, że Ewangelia uczy nas ofiarności. W 13 W wersecie czytamy, że ofiarność Koryntian wynikała z ich posłuszeństwa Ewangelii. A to znaczy, że Ewangelia wymaga od nas ofiarności. I będąc ofiarnymi, jesteśmy posłuszni Ewangelii, a nie będąc, jesteśmy nieposłuszni. Więc w jaki sposób Ewangelia wymaga od nas ofiarności? Ona jest czymś, przez co Bóg nas zbawia. Jest nam dana za darmo. Ale to nie znaczy, że jest nam dana po nic. Żebyśmy byli dokładnie tacy sami, jak zanim ją poznaliśmy. Bóg zbawia nas od grzechu, ale zbawia nas też do czegoś, do życia z Bogiem w określony sposób. I ofiarność jest jedną z rzeczy, które składają się na to życie, czego dowodem jest choćby drugi list do Koryntian, który studiujemy. Ofiarność, szeroko pojęta ofiarność, jest cechą chrześcijanina. Więc czy jesteś ofiarnym chrześcijaninem? Jeżeli nie, to jesteś nieposłuszny Ewangelii. Ewangelia nie tylko wymaga od nas ofiarności, ale też uczy nas hojności. Czy dociera do nas obraz Boga, który daje swojego jedynego Syna, żeby umarł za grzesznych ludzi? Jak to nazwiemy, jeśli nie hojnością? Udaną transakcją? Rozsądną decyzją? To było coś zupełnie nieoczekiwanego. Coś łamiącego ludzką logikę. Coś, co na nasz rozum nie mogło się opłacać Bogu. Kto z nas byłby gotowy oglądać cierpienie swojego ukochanego Syna, żeby uratować swojego śmiertelnego wroga? A tym właśnie byliśmy. Byliśmy śmiertelnymi wrogami Boga, ponieważ Bóg był dobry, a my byliśmy grzeszni. W jaki sposób między nami a Bogiem mógłby panować pokój? I ten Bóg był gotów zapłacić najwyższą cenę za nasz ratunek. Jeżeli to nie jest hojność, to co nią jest? Nigdzie nie znajdziemy lepszego przykładu hojności niż w Ewangelii. Bóg pierwszy pokazał nam, co to znaczy być hojnym, co to znaczy ofiarować więcej, niż ktokolwiek mógłby oczekiwać, co to znaczy wyrzec się czegoś niesamowicie kosztownego na rzecz drugiej osoby, co to znaczy wyciągnąć rękę do kogoś, kto w żaden sposób sobie na to nie zasłużył, a my mamy go naśladować. Czasami zadajemy sobie pytanie, ile według Biblii mam dawać na Kościół albo na potrzebujących. To jest główny dylemat przy wszelkich dyskusjach odnośnie ofiarności. Ile muszę dawać? Ale prawidłowe pytanie brzmi, w jaki sposób mogę stać się bardziej hojnym człowiekiem? Jak jeszcze mogę wspomóc mój Kościół? Co jeszcze mogę poświęcić dla Bożej chwały? Czy jest coś, co jeszcze mogę zrobić, żeby bardziej zaangażować się w Boże dzieło? Oczywiście musimy zachować balans, zwłaszcza kiedy odpowiadamy na przykład za nasze rodziny, ale z drugiej strony, nawet gdyby podążanie za Chrystusem kosztowało nas wszystko, co mamy, to nie byłoby to dla Niego zbyt wiele. Jeszcze raz, to nie byłoby zbyt wiele dla Chrystusa, gdyby podążanie za Nim kosztowało nas wszystko, co mamy. Na koniec przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, wersety 16-22. Możesz przerzucić slajd. Powinno tam być? Tak. Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych, usłyszał. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie. Młody człowiek oświadczył. To wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak? Wówczas Jezus powiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Takie pytanie, z którym chciałbym was zostawić. I siebie też. Co by się stało, gdyby Jezus powiedział tobie: Idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Co by się stało? Przerzucisz o dwa slajdy? Więc podsumowując wszystko, mamy dawać z radością i nadzieją. Bóg daje nam więcej, żebyśmy mogli dawać więcej. Ofiarność przynosi chwałę Bogu i umacnia Kościół, i Ewangelia uczy nas hojności. Jeszcze jeden do przodu, Mateusz. I pytanie właśnie końcowe. Co by się stało, gdyby Jezus powiedział tobie: idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Zakończę modlitwą. A Panie Boże, bardzo dziękuję Ci za to, że uczysz nas hojności, uczysz nas bycia ofiarnymi ludźmi, bycia ludźmi, którzy będą hojni w swojej ofiarności, którzy będą dawać ponad miarę i będą dawać tam, gdzie może ktoś nie miałby prawa się spodziewać, że w ogóle to zrobią. Panie, proszę Cię, uczyń nas ofiarnymi i hojnymi na Twoje podobieństwo. Proszę Cię, pomóż nam naśladować Ciebie również w tej kwestii. Panie, dziękuję Ci za wszelką ofiarność wszystkich osób, które są tutaj, wszystkich osób, których tutaj nie ma, a przyczyniły się do tego, żeby ten zbór mógł istnieć. Chwała Ci za to, Panie. Wiem, że jesteś przez to uwielbiony. Dziękuję Ci za nich. I proszę Cię, żebyś prowadził nas wszystkich dalej i żebyś wlewał w nasze serca zaufanie, że Ty będziesz się o nas troszczył i zaopatrywał nas wedle naszych potrzeb i też pobudzisz nas do duchowego wzrostu właśnie przez ofiarność. Niech Tobie będzie chwała. Amen.